Drodzy słuchacze, to jest bonusowy odcinek sesji na podsłuchu stanowiący podsumowanie serii Rzeźnik z dzielnicy portowej. Jeśli nie znacie tej serii, to zapraszam na podsłuchane.pl/rzeźnik, gdzie znajdziecie linki do wszystkich odcinków. A teraz przerwijcie słuchanie, bo za chwilę zaczną się spoilery. Okej, rozumiem, że zostali tylko ci, którzy historię mają już za sobą. Kilka kwestii organizacyjnych. W tym nagraniu usłyszycie wrażenia graczy. Podsumujemy sobie, co tak naprawdę się zdarzyło w tej historii i dlaczego. Dowiecie się, jakie wątki i elementy historii umknęły drużynie. Posłuchacie, jak wyglądały prace nad scenariuszem, co poszło dobrze, co mogliśmy poprawić itd., itd. To po prostu nasza dyskusja po zakończeniu sesji. Jeśli nie interesują was takie dodatkowe szczegóły od kuchni, to wysłuchanie tego odcinka bonusowego absolutnie nie jest wam do szczęścia potrzebne, ale jeżeli chcielibyście mieć kilka informacji więcej albo interesują was gry RPG i sposób budowania scenariuszy, to zapraszamy. Gratuluję, skończyliście ten scenariusz.
To ja jeszcze na koniec powiem, że ja całą swoją nagrodę oddaję Alanży. Jeżeli ona nadal chce prowadzić karczmy, to ja jej pomagam i prowadzę te karczmy z nią i uczę ją języka migowego.
Ale ona... Nie obciął jej nigdy języka.
No w sensie, że ona nie słyszy. No nie ma
słyszy. Nie, no chyba słyszy. To, że nie.
Gorzej słyszy, no nie ma satelity.
Można jej dorobić.
Takie gumowe elfie uszy szpiczące.
Proponowałbym, żebyście powiedzieli co... po kolei, jaka jest wasza teoria, co według was się zdarzyło? W sensie, na czym polega? Bo chciałbym się dowiedzieć, czy macie... Jakby, czy wszystkiego się domyśliliście dobrze?
Znaczy, no, zmarła Aldia, ukochana Anny, Annę szlak trafił.
Czyli też, też zmarła, co?
Nie, w sensie jakby, no...
Zdenerwowała się,
tak, emocje wzięły górę. I w związku z tym, kiedy się dowiedziała, że Gina, z którą mieszkała, z którą nie szło jej się dogadywanie, planuje wyjechać, to postanowiła to wykorzystać, żeby... ukryć swoje działania przed tymi, którzy ewentualnie mogą chcieć ją ścigać. Upozorowała swoją śmierć zabijając Ginę, a potem wrzuciła się na killing spree po mieście, w międzyczasie zabijając grabarza, żeby mieć dostęp do kanału.
Czyli tak. nie wiem kto ją uczył tej nekromancji, ale zakładam, że ci bezdomni w kanałach to były jakieś pierwsze próby właśnie ożywiania. Jakieś nekromantyczne próby.
Tak, Anna miała rok. Rok minął, odkąd umarła
Aldia,
więc miała rok, żeby się czegoś dowiedzieć, poeksperymentować, jakby ułożyć sobie też w głowie ten plan, no bo tak naprawdę pewnie już wiedziała, które części, że tak powiem, są jej potrzebne, które elementy ciał jakichś innych dziewczyn, no bo jakby tak wiedziała, po co idzie, że od tej chce włosy, od tej chce oczy i tak dalej, no mogła się rozeznać, gdzie stoją.
Od mojej kuzynki chce uszy. Dopiero na sam koniec sesji mnie jakby, bo autentycznie przez dłuższy czas myślałam, że Alandra straciła uszy, dlatego że jakby I did a boo-boo i że świat gry się na mnie mści, a potem się wiedziałam, ej nie, czekajcie, moja kuzynka jest elfką.
No.
Chodzi o elfie uszy. Nie, ale długo mi to zajęło.
Okej, tak, to się składa. I to jest właśnie ciekawe a propos tego, bo kompletnie tak naprawdę jako w zasadzie chyba jedyni, z którymi grałem, kompletnie jakby zignorowaliście ten pentagram z początku. W sensie on tam był i okej, jest pentagram, hej, to nie próbujmy się dowiedzieć, co to znaczy, do czego to może służyć, jak to w ogóle działa i skąd ona może to wiedzieć. I jakby kompletnie nie poszliście tropem, dowiedzmy się, kto w mieście może wiedzieć, co, jak to działa.
Ja ci powiem bardzo prosty powód dlaczego, dlatego że we wszystkich serialach kryminalnych, jakie oglądam, jeżeli jakikolwiek jest symbol, że nie wiem, sataniści, jakieś mroczne rytuały, it's never that. To jest jak chaosie, it's never lupus. W związku z tym ja stwierdziłam, że albo to jest zmyłka, albo to jest coś, o czym jakby i tak nikt nie będzie miał pojęcia, bo jest związane jakąś, nie wiem, tajną sektą rytuałów. Jakby założyłam, że albo to jest po prostu zmyłka, albo i tak nie wiem co to. Jakby, że to nie jest istotne, żeby się dowiedzieć, kto zabił.
Znaczy tak, ja też jakby, no, że w ogóle jak tylko, jak byliśmy w tej, no, kostnicy, to jakby to po raz pierwszy, no tam wpadliśmy na trop, że no okej, okay, ktoś zabiera te części ciała, więc jakby pierwsza myśl była, że okej, okay, no próbuję złożyć z nich jedną osobę. Tylko, że tak jeszcze nie byłem pewien, czy to jest właśnie, czy my gramy w ogóle w świecie, w którym, że wiem, że jest magia, ale nie wiem, czy tak działa, czy ta przygoda jest w ogóle nastawiona na magię. Na tym nie spotkaliśmy jakby do tej pory jakby żadnej osoby, która by była związana z magią. Więc tak jakoś, wiesz, zignorowałem się też na zasadzie, że a może to jest po prostu, może komuś się wydaje, że przeprowadza rytuał, albo po prostu, że jest taki...
No mogliście...
Po prostu uznałem, że no to jest, że to jest, że jakby ten pentagram to jest znak, że gdzieś później może go jeszcze zobaczymy, ale nie bardzo wiedziałem, co z nim zrobić na miejscu, jakby.
Tak naprawdę, no, jednym ze sposobów było próba dowiedzenia się, kto może wiedzieć takie rzeczy i to by was doprowadziło prawdopodobnie do lokalnego... trochę szurniętego czarodzieja. W sensie mogliście zapytać Hildę, mogliście zapytać Alandrę czy Igora. Oni gdzieś tam by prawdopodobnie was pokierunkowali. Był w mieście taki typ, którego moglibyście zapytać i on pogłębienie sprawy mogłoby po pierwsze poinformować was, jak to działało i do czego służył ten pentagram. A pentagram zasadniczo służy nie nawet do ożywienia czegoś, tylko do, powiedzmy, zachowania resztek energii życiowej w ciele, tak żeby można je było w tym, na przykład, części do czegoś wykorzystać. A druga rzecz, która była, to gdybyście poszli ten program, to ewentualnie moglibyście się dowiedzieć, skąd ona tę wiedzę czerpała i jak to się zdarzyło. Konkretnie to okradło tego typa. On się zajmował, ten, do którego mieliście trafić, on zajmował się nekromancją niewielkich zwierząt. W zasadzie przychodzi do niego z kotem i on jest w stanie tego kota ożywić i mogliście się dowiedzieć trochę, jak to działa. Przy tym on by wam powiedział raczej, że no, z ludźmi to po pierwsze jest bardzo skomplikowane, po drugie to jest zakazana magia, to jest taka... Już nawet te koty to jest takie, że troszkę szara strefa, ale z ludźmi to jakby nie, kompletnie, absolutnie nie ma takiej możliwości. To jest trudne, to jest zabronione i w ogóle nieczyste, ale moglibyście się w jakiś tam sposób dowiedzieć, jak ona weszła w posiadanie tej wiedzy, powiedzmy. Więc to jest taki spory jakby segment, który by kompletnie nie poszliście w tym kierunku, nie?
Okej, powiedz mi jeszcze w takim razie, czy dziadek, którego na tym podwórku ten nawiedziliśmy, czy on był w jakikolwiek sposób przewidziany przez ciebie, że my go spotkamy, czy to było kompletnie...
Tak, to jest elementem scenariusza, są oba okna.
A tak, bo my zignorowaliśmy drugie okno.
Zignorowaliście drugie okno?
No bo tam było podwórko, które miało budynki mieszkalne z obu stron. No i tam, nie wiem, ktoś z nas spostrzegł, chyba ty. I jakby na zasadzie, że tam Paweł pytał, czy patrzysz tam w lewo, czy w prawo, no to tam popatrzyłeś w lewo, powiedzmy, i tam był ten dziadek.
Nie, bo ja
sam... chyba nikt z nas nie patrzył w drugą stronę.
Ja sam zobaczyłam ruch.
No właśnie, wtedy... nie, bo ja... Tak, bo pamiętam, że były dwa okna, tylko że ruch zobaczyliśmy jakby w jednym.
I więc tego, jakby to jest tak, że mogliście pójść do obu mieszkań, przy tym jakby ruch wam zasugerował jedno z tych mieszkań. Pójście do drugiego, znaczy w drugim jest Elfia Melina, w której oni piją, palą i ogólnie... To jest dziwne
miejsce. Dzieje się.
Dzieje się. I no... Scena, która by była, raczej nie dałaby wam dużo informacji, mogłaby być potencjalnie comic reliefem, takim bardzo dużym, bo jak graliśmy w to z chłopakami, to znajomi wpadli tam, zrobili kompletnie szaloną. Jakieś zaczęli mieć wizję, wydawało im się, że już mają tego mordercę, że go znaleźli. Jakby widzieli jakieś dziwne rzeczy, w końcu wypadli tam przez okno w ogóle, wpadając na to podwórko z powrotem. Więc to miał być comic relief, jakby ciekawe było to, że ominęliście ten fragment.
Ja podejrzewałem tego dziadka przez cały czas, bo ja miałem pierwsze takie skojarzenie, bo ja, na początku jak poszliśmy na komisariat...
To też był staruszek.
Tak, to tam był staruszek, który coś tam o tej żonie. I potem był ten drugi staruszek. I ja już wtedy wtedy zaczynałem myśleć, wiesz, okej, spotykamy postaci. Która z tych postaci? Okej, Igor jest oczywisty. Igor nigdy nie będzie mordercą. Tak, wiesz, no nie, jak ona się tam nazywała?
Alandra.
No to ona nas tam wysyła, no to też nie zobaczymy, ale raczej nie. Po czym, wiesz, ten dziadek tak przy tym machnie. Może to jest taki właśnie, że teraz, a potem się okaże, że to jest jakiś morderca, który tak zwariował i właśnie, szczególnie, że on coś, że nie pamiętał, że jego żona nie żyje, może on chce tą żonę złożyć, czy coś.
Ale nie, to byli dwaj różni dziadkowie, ale a propos tego, ominęliście też dużo rzeczy w kwestii portu. W sensie, ja miałem przygotowane charaktery z 10 dziewczyn, które tam były i wy zagadaliście tak naprawdę do tej dziwnej parki, która była jako pierwsza.
I ona nas skierowała.
Ona was skierowała, więc poszliście, jakby umieliście całą resztę, nie? Potencjalnie mogliście trafić do kilku przypadkowych i jakby są też takie, wymyśliłem też w scenariuszu takie lustrzane dziewczyny, w sensie każdy z was mógł trafić na taką, która by... Jakby, gdybyście się rozdzielili, taki jest pomysł, gdybyście uznali, że okej, że wydacie się podobnić każdy do innej, to trafilibyście na takie charaktery, które są jakby dopasowane do was w jakiś tam sposób. Niewiele też wywnioskowaliście z sukienki, bo Anna planowała to trochę wcześniej i specjalnie wydała pieniądze na błękitną sukienkę i w niej paradowała po okolicy, tak żeby wszyscy widzieli, o Jezu, kupiła sobie błękitną sukienkę, po to, żeby potem została na podstawie tej błękitnej sukienki rozpoznana. Mhm. Też mogliście sprawdzić, gdzie ona tą sukienkę kupiła, ale tam jakby niewiele by to dało, poza jakby takim w miarę oczywistym wnioskiem, że ona jakby to było narzędzie do tego, żeby jakby skierować wszystkich na myślenie, że to ten. Jak według was przebiegało zabójstwo pierwsze, czyli to jak zginęła...
Gina.
No
ciało Giny to było to ciało niby zidentyfikowane jako ciało Anny, z odciętą głową, gdzie były no to ślady duszenia. I...
Nie było ślady duszenia.
No tylko, że jedyne co to, że jakby ta krew z kolei była na łóżku Anny, więc ona musiała jakoś zwabić Ginę na to swoje łóżko.
Nie, ona ją po prostu udusiła na jej łóżku, po czym przyniosła je na swoje, obcięła jej głowę na swoim, dlatego była na wierzchu pościeli. Potem, ponieważ zebrała swoje buty, to przełożyła jej buty na drugą stronę, dlatego nie pasowały ślady. No i dlatego jakby zawartość... Jakby zebrała większość swoich rzeczy, a nie rzeczy...
Ginny.
No sens, to trochę przegapiliśmy.
Ale znaczy, ja myślę, że myśmy od razu założyły też, że one są zamienione.
Ja się pytałam, czy Gina zebrała swoje rzeczy. I jakby jedyne, czego brakowało, to chyba były właśnie buty. Gdzieś mam pewnie notatkę na to.
Tak, pytałaś, nie pamiętam, czy ty to pytałaś, czy Kamil o to pytał, ale chyba ty pytałaś.
Brakuje butów współlokatorki, ale jest sporo innych rzeczy.
Tak, było zasadniczo sporo rzeczy. Trudno ci było ocenić, ile ona miała rzeczy, ale były tam jakieś rzeczy, więc jakby...
Znaczy, ja mogę powiedzieć, w którym momencie ja się domyśliłam. Mhm. Jak zobaczyliśmy bezgłowie ciało.
Że to nie jest...
Tak, że to nie jest ona. Znaczy jakby... Z bardzo prostego powodu, że ucina się głowę, żeby zaburzyć identyfikację zwłok. I jakby od tego momentu już myślałam, to nie jest ta dziewczyna, którą wszyscy myślą, że jest. A potem to już jakby się powoli układało.
A wy,
no ja mam wizytę w pokoju.
Nie, jakby ja załapałem, że... Znaczy nie, bo nie pamiętam... Któraś z was powiedziała, że to nie jest ona?
Pokoju.
No ja powiedziałam, jak tam wyszło, że jedna miała czarne włosy, druga miała czarne włosy, generalnie takie jakieś w miarę podobne. I właśnie wtedy to w połączeniu z odciętą głową, no to jakby dla mnie kliknęło, że nie, wszystko pasuje.
Ja podejrzewałem tylko nekromancję od samego początku, ale nie, nic.
No zasadniczo, jakby ona faktycznie zrobiła to, przyniosła ją, wypiła szybę, żeby zasugerować, że ktoś wszedł przez okno.
No, ale wybiła ją od środka.
Wybiła ją od środka.
Każdemu się zdarzają błędy.
Opatuliła się, wyszła po prostu bez pożegnania, dlatego pani Brown była taka oburzona, że ta dziewczyna nawet jej nie podziękowała za za opiekę i tak dalej. No wszyscy założyli, że to jest ona, no bo potem znaleźli błękitne ciało w niebieskiej tej. No i w zasadzie tyle. Tyle w tej kwestii. Coś jeszcze miałem... Aha! Zmiany w ogóle w scenariuszu, które były.
No.
Sprowadziłem jedną dużą zmianę, która według mnie bardzo pomogła, chociaż w pewnym momencie miałem... Bo w tym scenariuszu kluczowy jest timing. Bardzo nie chciałem, żebyście stwierdzili na przykład, że idziecie na cmentarz rano. Dlatego Ruda wam powiedziała wprost, żebyście... No bo tak naprawdę musiało dojść do nocy, podczas której ona włamie się do... Alandry, do karczmy, więc... A chciałem, żebyście mimo wszystko odwiedzili cmentarz, bo uznałem, że jak nie odwiedzicie cmentarza, to możecie nie złożyć wszystkiego w całość. Ale jak wyglądał pierwotny scenariusz? Pierwotny scenariusz był znowu za bardzo w drugą stronę. Bo w pierwotnej wersji scenariusza, i to nie działało, wyglądało to tak, że jak przychodzicie do komisarza, to on wam mówi, że trzymamy te ciała tutaj, bo nie ma ich kto zakopać, bo niedawno nam zabili...
Grabarza.
Ale to nie ma nic wspólnego z tą sprawą, spokojnie. I pokazuję wam ciało grabarza, które no, faktycznie wygląda jak morderstwo rabunkowe, jakieś takie, no, jest dźgnięte, ale nie ma w nim no, nic specjalnego, pentagramu i tak dalej. No ale jesteście graczami RPG, wszyscy są graczami, więc jeżeli jest dodatkowe ciało, chodźmy i sprawdźmy. I tutaj pojawia się problem, bo w momencie, w którym drużyna jako do pierwszego miejsca pójdzie na cmentarz, to dostanie znacznie więcej informacji zbyt wcześnie i potem już od razu załapie, co się dzieje. Więc uznałem, że tę informację troszkę odsunę, że jakby nie dobi... Raz, że to daje ten tą, wydaje mi się, że w miarę klimatyczną scenę, kiedy znajdujecie martwego grabarza, a nie po prostu przychodzicie do jego pustej chaty i widzicie resztki krwi, jakby wiecie, że on nie żyje. To raz. Dwa, że jest jakby lepsza dynamika, tylko że znowu pojawił się tutaj problem, jak się dowiecie, że warto iść na cmentarz. Więc jakby założenie było takie, że szybciej się dowiecie, że kanały i zaczniecie się zastanawiać, jak tam się dostać. Więc albo zapytacie komisarza, albo zapytacie Rudej, albo zapytacie Igora, który też, jak zresztą w końcu się dowiedziałaś, wie, że grabasz wpuszcza czasem bezdomnego kanału, żeby sobie tam ogrzali się, czy tam siedzieli. Więc już nawet rozważałem, żeby na początku tej sesji to Hilda zapytała was, że podobno się kręciliście po kanałach i o co chodzi, bo jej też zależy na tym, żeby do tych kanałów się może dostać, no ale wy zdążyliście ją zapytać. Całe szczęście, bo gdybyście się nie dowiedzieli, tylko uznali na przykład, że rano idziecie w takim razie do komisarza, zapytalibyście go i potem byście poszli na cmentarz i potem byście mieli cały dzień, zanim nastąpi noc ze sceną kulminacyjną.
Wiesz co, niekoniecznie, dlatego że zakładałem, żebyśmy postanowili pójść do, nie wiem, grabarza czy do komisarza rano, no to następuje noc, w trakcie której jest atakowana Alandra i jakby cała reszta rozgrywa się tak jak dzisiaj. Jedyna informacja, jaka nam brakuje, to jest to, że ona wzięła mózg. Oho,
znaczy, gdybyście zapomniałam.
Tylko, że gdybyśmy pobiegli za tym napastnikiem, to byśmy już w ogóle wycięli ten fragment z grabarza.
Nie, tak, ale jakby mówię, tak, że to nadal znaczy, działa, w sensie domyślić, ale to
nie, byłby, wiesz, no. Jasne, tak, masz rację. Byłyby dwie wersje. Jedna wersja ta jakby taka dziwna w narracji, to no musiałbym wam pozwolić tą drugą noc też spokojnie przetrwać, a potem mielibyście cały dzień i ja nie mam pomysłu na scenariusz, chyba żebym jakoś wam zasugerował, żeby poszukać tego maga, który... Cokolwiek, ale no druga alternatywa jest taka właśnie, że omijamy cmentarz i po prostu dzieje się to, a wy nie macie pełni informacji.
Bez tego cmentarza to by nie był...
Ale myślę, że...
Cmentarz jakby sporo dodaje, jakby to, żeby można sobie złożyć
to
dodaje.
To daje klimatycznie nawet bardziej
myślę, że to jest też fajna scena nawet, nie? Że...
Nie, jak najbardziej.
Że jakby... Inaczej, gdyby nie było sceny na cmentarzu, no to za sceną w Elfiej Mielinie, a nie sceną z dzielnicowym czarodziejem, szurniętym, jakby nie płaczę za nim jakoś szczególnie, ale za sceną na cmentarzu bym... Uważam, że to jest fajne, jakby nie często ma się okazję rozkopać grób. Cmentarz jest bardzo w ogóle taką... Ta scena jest taka bardzo... najbardziej spontaniczna z tych scen, w sensie w mojej głowie, bo jakby ja reaguję tak jakby na podstawie tego, co wy robicie, nie? Nie ma tam zbyt wielu zaplanowanych, powiedzmy, rzeczy, że tam, nie wiem, na przykład z tobą się w ogóle ciężko gra.
Analiza graczy, bardzo
myszo,
proszę.
Myszu.
Tak, Pawle.
Zrobiłaś dwie rzeczy. Po pierwsze stałaś na tym cmentarzu. Oni tam czekają, ty stoisz i ja kurczę, ja się boję, może ty się źle bawisz, bo stoisz i nie wchodzisz do środka, nie wychodzisz, stoisz po prostu.
Nie no, pilnuję, żeby nikt nie zaatakował moich współtowarzyszy.
Ale jakby chciałem ci dać coś do roboty, więc ci dałem ten hałas, który słyszałaś, który kompletnie do niczego nie prowadził.
To był jesz jak byk, szelestu, szelestu.
Dokładnie.
To było coś, kot, jesz, wrona, cokolwiek, jakby nie ma znaczenia. To coś słyszałaś, może ci wydawało. Ale potem też jakby w pewnym stopniu doceniam, jesteś najbardziej czułą kuzynką, jaka była, bo wszyscy inni gracze po prostu żyje...
Jebać!
Żyje, to hej! Ewentualnie najlepsze to zrobili, to było Igor, zajmij się nią. Hej! I przez okno, wiesz, to jest jakby koniec. Ty tam zatrzymałaś po policję, potem lekarza, pilnowałaś, trzymałaś za rękę, w ogóle wiesz. I tak to skróciłem, bo to powinno zająć tak długo, dużo czasu, że ty powinieneś w ogóle nie zdążyć tam do nich dobić. Ale już stwierdziłem, okej, okay, jakby już...
Inaczej, wiesz co, bo to jest... Mam wrażenie, że to jest specyficzna dynamika dogadywania się bez słowa gracza i mistrza gry, dlatego że ja autentycznie byłam przekonana, że to jeszcze jest nie koniec, w sensie nie czułam, że to jest finał, w związku z tym myślałam, że jakby sensowną rzeczą do zrobienia w tym momencie jest jakby grać RP, czyli roleplay heavy, czyli no moja kuzynka została zaatakowana, troszczę się o nią, ale w momencie, kiedy skakałeś od jednych do drugich i cały czas się upewniałeś, co ja robię, ja stwierdziłam, aha, dobrze, czyli ja mam jeszcze coś do zrobienia, czyli ja muszę ich dogonić. I to był taki, że musiałam tylko tak zamknąć ten wątek i smyrnąć
się do nich. Gdybyś się upierała, że siedzisz tam przy niej, no to po prostu oni by mieli finałową scenę, a ty byś... Jakby no nie mógłbym cię zmusić, żebyś tam gdzieś pobiegł.
Jasne.
Wiadomo.
Aczkolwiek ja przyznam, że byłam przekonana, że uciekająca postać zatrzaśnie nam tę kratę przed nosem i że w tym momencie jeszcze odejdziemy z niczym. Że będziemy musieli normalnie doczekać do rana, spotkać się jeszcze z komisarzem.
To nie jest finał, to nie
do dopiero przedstawimy komisarzowi, nie wiem, wszystko co udało nam się znaleźć i tak dalej. W ogóle się nie spodziewałam, że to już.
To wynika między innymi z tego, że mieliście słabe rzuty na refleks, bo jakby defaultowa opcja tej sceny jest taka, że ktoś z was odruchowo wsadza miecz czy cokolwiek rękę i zatrzymuje te drzwi. Ale ponieważ mieliście słabe, to założyłem, że po prostu, nie wiem, no biegła, zatrzymała, po prostu zresztą też nie była do końca o zdrowych zmysłach, więc zakładam, że zatrzymała i że po prostu no, założyła, że
zgubiła nas,
że zombie tak, was zeżrą i tyle, nie? No i tutaj jest też, przychodzimy do zombie, czyli wyzwanie dla mnie, bo ja mam tendencję do dwóch rzeczy. A. Gestykulowania w trakcie sesji i pokazywania, to jest tu jakby opisywania w taki bardzo... Teraz to robię właśnie, to jest super na nagraniu wygląda. Opisywania w taki obrazowy sposób.
Mam wrażenie, że był tylko jeden moment, kiedy było konieczne do wyjaśnienia, to znaczy kiedy ocia została trafiona sztyletem, bo powiedziałeś i dostajesz tu! Ja spojrzałam na Kamila i powiedziałam, obojczyk. Bo jakby pokazałeś.
Tak, ja mam dwie tendencje, a właśnie do pokazywania pewnych rzeczy, do opisywania walki zwłaszcza, pokazując jak ktoś się zamachuje i tak dalej, i tak dalej. Nie mam pojęcia, jak to będzie brzmiało na nagraniu. Nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Nie, myślę, że spoko. Ja
i mam też wiele takich, że na przykład wiele elementów, że wskazuje na was i zastanawiam się,
tak,
czy...
Tak, mówisz ty albo...
Tak, jak ktoś będzie tego słuchał, to no, staram się prowadzić naturalnie, nie myśląc o tym, że nagrywamy, więc jak ktoś będzie tego słuchał i dojdzie do wniosku, że nie ma pojęcia, do kogo ja się zwracam, dopóki ten ktoś nie odpowie,
No to trudno. Czasami
no
to
z kontekstu
można wywnioskować.
Znaczy, też nasłuchiwałem właśnie tego, jakby zauważyłem, ale zazwyczaj to było tak, że ty co tam robisz, jeśli ktoś od razu odpowiada, no to jakby wiadomo mniej więcej co się ten... No, problem jest taki, jeśli ktoś nie będzie rozpoznawał głosów. Znaczy, no zakładam myszy i oci, no.
Tyle charakterystyczne głosy. Tak, myślę, że
ale tak, też.
Druga rzecz, która jest u mnie, przed którą się już musiałem powstrzymywać, to jest rysowanie wszystkiego. Bo ja mam taki system jakby opowiadania o pomieszczeniach, że po prostu wyciągam kartkę i opowiadając wam o nim, jednocześnie wam rysuję plan. To nie jest tak, że ja mówię, o, patrzcie, tak wygląda to pomieszczenie, że tylko rysuję, ale też opowiadam, ale jakby... To jest łatwiejsze dla mnie niż opowiadanie po lewej, po prawej.
No w tych kanałach. Był ten moment w kanałach, że ja nie wiedziałam, co jest gdzie tak, i kto jest gdzie, kto jest między trupami, czy to jest...
To jest ciekawe, bo ja dokładnie widziałam pomieszczenie.
Scena walki była dla mnie, bo to jest jakby dynamika, coś się dzieje cały czas.
Tak, jeszcze się zmieniamy,
tak. Zmieniacie się. I to było... Mysz teraz próbuje rysować, jak wyglądał ten.
Znaczy ja jestem po prostu bardzo ciekawa, czy ja zrozumiałam. No tak, i tu jakby były no, murki,
To będzie bardzo słabo wyglądało na nagraniu.
Tak. Mysz w tej chwili rysuje, jak to wyglądało. Tak, to wyglądało tak.
Tak, to załapałam. To właśnie jeszcze, potem tak? Pytanie, czy nie wiem... Tu był trupek.
Tak, dokładnie, okay. Udało się.
Czyli ja byłam przy tym trupku.
Tak.
Tak. A Kamil był przy tamtych dwóch.
Ty podeszłaś do tego trupka tutaj.
Tędy?
Teraz właśnie, ty rysujemy w podcaście.
Ja tędy sobie szłam, tak?
Przeskoczyłaś tędy, bo wyście wyszli z tej strony. To super brzmi na pewno. Musicie nam to wybaczyć przez chwilę. Kamil podszedł z drugiej strony.
Czyli Kamil się tu
przeskoczył i podszedł
tu.
Z drugiej strony stanął. W tym momencie pojawiła się mysz przebiegając z korytarza. Możesz to wyciąć. Jak mysz wpadła, to ty się obróciłaś w tą stronę, Kamil się obrócił w tą stronę, ty zostałaś zaatakowana przez niego od tyłu, Kamil też przez tych dwóch. Mysz podbiegła do ciebie, zaczęła się szamotać razem z nim, gdzieś tam z tobą zaczęliście się kręcić.
No tak, tylko że wpadła z nim do wody. Mysz go miała na sobie, więc jak?
Nie, to bardziej, on był bardziej tu, powiedzmy w ten. Byłaś tutaj, on jakoś tam tu zaczął się z tobą szamotać, wyrwała go z ciebie, on się rzucił na mysz, która tu gdzieś podbiegła, wpadły do wody.
I dlatego ja mogłam
ty
tego
pobiegłaś do niego, zaatakowałaś, on wpadł do wody, Kamil walczył z tym cały czas, wycofał się w międzyczasie, więc ten gdzieś tam to podszedł i powiedzmy tu padł.
To było fantastycznie opisane. Więc teraz mieliście przykład, jeżeli Kamil tego nie wytnie, gdybym rysował, to tak by to brzmiało mniej więcej na nagraniu.
Uwaga, przerywnik, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ta scena faktycznie wyglądała i o co tak naprawdę chodzi, to zajrzyjcie na stronę podsłuchane.pl/o co chodzi.
Przy tej scenie zdecydowanie czułem, że tracę grunt pod nogami, że widzę po waszych twarzach, że nie jesteście pewni, znaczy, gdzie
ja
co jest.
Ja w ogóle z zasady mam problem właśnie z tego typu opisami, bo ja mam problem ze skupieniem uwagi, ale przy opisach jakby tego, co gdzie jest, wystarczy, że ci jeden szczegół umknie, i już ci się rozsypuje jakby obraz tego, jak to wygląda, bo jakby w całej historii tam nie usłyszysz jednego zdania, to jakby tam dopowiesz sobie, co się wydarzyło w międzyczasie. A jakoś tak w opisie przestrzeni, to natychmiast jak tylko się wyłączy na jedno zdanie, to już nie pamiętam, co się potem, to już potem całej reszty nie mogę sobie...
A propos opisu przestrzeni, to w tej sesji pojawia się coś takiego, że ja wam dawałem znać przez to pół sesji, gdzie są kanały w mieście. Ale to było takie, no, podchodzicie do karczmy, jak
i będziesz tam
to i no, tutaj po prawej stronie jest taki ruch, gdzie płynie woda i tam dalej taki mostek i tutaj po lewej jest karczma.
Ja zarejestrowałam, tak, bo dlaczego ja zostawiłam nasze drzwi krzesłem? Bo wiedziałam, że karczma jest koło kanału, tak, ale jakby, nie pomyślałam o Alandzie.
Zanim jeszcze wiedzieliście, że coś jest z kanałami, to za każdym razem jak w okolicy były te kanały, no to wam mówiłem po prostu, że są. Więc kwestia jest taka, że jak się dowiedzieliście o kanałach, to gdybyście pamiętali dokładnie opis, to moglibyście, dokładnie, to moglibyście sobie przypomnieć, hej, był kanał, bo ja na niego na pewno bardzo mocno zwróciłem uwagę, nawet wam opisałem, jak on wygląda, że to jest kanał, po drugiej stronie jest od razu linia budynków, i potem jest taki mostek, który przechodzi dalej, jakby opisałem wam to na tyle wyraźnie, że mogliście, tak mi się wydaje, że na tyle wyraźnie, jest dowód w postaci nagrania, może nie, że mogliście, jakbyście pamiętali, to mogliście sobie przypomnieć, a ty, był kanał przy tym w ogóle. To jest troszkę takie oszukiwanie z mojej strony, bo z drugiej strony to jak wróciliście do karczmy, to mogłem powiedzieć, hej, przypomnieliście sobie, że tu jest kanał, bo właśnie mijacie, więc nawet gdybyście o tym nie pamiętali, to byście sobie pewnie przypomnieli w tym momencie, ale uznałem, że trochę jest ciekawsze jest jakby zostawienie to wam jako graczom, czy pamiętacie ten opis na tyle dokładnie, czy nie, a nie przypominanie wam, żebyście na pewno nie... Okay. nie ten...
Plus, znaczy ja mogę mówić za siebie, jakby ja się nie spodziewałam, że jakby my się mamy obawiać tych kanałów, raczej na zasadzie, że my robimy wszystko, żeby tam wejść, ale nie spodziewamy się, że raczej, nie wiem, ktoś tu kogoś, naszą kuzynkę czy kogoś będzie atakował, no bo raczej, hej, do tej pory ginęły, no to same tam właśnie prostytutki i tak dalej, więc czemu mielibyśmy się tego obawiać? Raczej, no hej, fajnie, że mamy kanały, mamy blisko, żeby wejść, jak już zdobędziemy klucz, ale to gdzieś
jak
tam
w przyszłości. Czemu mamy się obawiać? Bo gruździły, bo próbujemy rozwikłać zagadkę.
Tak, no niby tak, ale od dopiero niecałej doby, więc...
Tak, ale zasadniczo zwróciliście, powiedzmy, na siebie uwagę jej, jakby...
Znaczy, jeżeli pół miasta o nas mówiło i Hilda się dowiedziała, to morderca też miał prawo się dowiedzieć. Zakładam, tak. Że z odludkiem siedzącym w kanałach.
Wiesz co, ona gdzieś tam łazi po nocach, gdzieś tam się kręci, szuka potencjalnych ofiar i potencjalnych uszu, więc gdzieś tam śledząc was, powiedzmy, stwierdziła, okej, okay, może zrobi wyjątek.
Mistrzu gry, mam pytanie.
Strzelaj.
Czy, bo tam jak opisywałeś ciało Aldi, to tam mówiłeś, że tam kadłubek jest głównie z jakichś tam szmat powleczonych skórą zwierząt. Czy hipotetycznie przewidywałeś taki scenariusz, w którym Anna zdobywa kadłubek? Czy to zawsze miał być jakby... Ona zaczęła od prób z rzeczami nieożywionymi, typu worek obleczony, nie wiem, świńską skórą?
Wiesz co, jakby pomysł jest taki, że ona potrzebowała tych części, które stanowią jakieś tam szczegóły, nie? W sensie, znaczy są szczegółami dłoni, które zapamiętała, jakie były włosów, gdzieś tam oczu, które były niebieskie, charakterystycznych elementów, no ciało to ciało, tam mogła je sobie uszyć z świńskiej skóry, czy cokolwiek. Ona była szalona, tak jakby w jej oczach to, co widzieliście na tym stole, no to była jej ukochana, przepiękna, a nie jakiś tam poszywany worek mięsa, nie? Jakby ona była szurnięta po prostu. Ona była przekonana, że robi coś dobrego, nie? To jest,
O co chodziło z tym, że Anna działała na jakimś przyspieszeniu?
Wiesz co, ona studiowała różne rodzaje magii, po prostu była trochę, miała umiejętności, które...
Przepakowano.
Chodziło też o to, żebyście nie zabili jej zbyt szybko, jakby to był pomysł, że nie wiem na ile to się udało zrobić, sorry za w ogóle psucie ten, ale...
Nie, ja serdecznie
to jest defaultowe zakończenie tego scenariusza, że ja staram się doprowadzić w jakiś miarę naturalny sposób do tego, żeby one zginęły razem. Żeby to nie było tak, że kurczę, akurat się udało, że je ten. To jest defaultowe zakończenie tego scenariusza, że one giną wspólnie. I więc jakby to wygląda mniej więcej narracyjnie tak, że ta walka trwa, ona jest na tyle potężna, że trwa na tyle długo, aż ktoś z was wykona jakiś naprawdę epicki atak, dzięki któremu. Znaczy ona w pewnym momencie jakby Aldia, czy jakkolwiek to nazwać, to co tam było, rzuca się na nią i to jest jakby element walki, ale potem następuje. Jakby ja czekam, aż ktoś z was wykona coś. Akurat udało się, bo mysza wywaliła jedynkę zaraz na początku, wręcz za wcześnie, bo ty zaatakowałeś ją z tą jedynką, jak ona jeszcze się na nią nie rzuciła. To było zaraz ten. Więc musiałem jakby przyspieszyć, to powiedzmy, i ty zanim do niej dobiegłaś, to wszystko się zdarzyło naraz tak naprawdę. Więc to troszkę może brzmieć tak, że ty byłaś dosłownie parę metrów od niej, rzuciłaś się na nią z mieczem, a tamta się zdążyła na nią rzucić, szamotać się za chwilę i ty dopiero dobiegłaś i wbiłaś ten miecz, więc to trochę było takie filmowe.
Biegnie. Ale ja to tak widziałam w swojej głowie.
Wiesz, tam ty biegniesz w zwolnionym tempie, a one tam coś tam robią, więc jakby tu timing się trochę rozjechał. Żałuję, że nikt z was nie atakował z daleka, bo...
Ja próbowałam.
Ale nie, ale nie o to mi chodzi. W jednym z scenariuszy najładniej ta scena wyszła, w jednym z moich poprzednich grań, najładniej ta scena wyszła w momencie, w którym była łuczniczka i ta łuczniczka je przebiła strzałą. I one upadły jakby w uścisku takim, nie? I no. to wyszło jeszcze lepiej, chociaż wydaje mi się, że i tak jakby to zakończenie wyszło zgrabnie.
A mistrzu gry, ja mam pytanie.
No mów.
Czy Aldia... sama z siebie tak stała, czy Anna dopełniła rytuału, czy myśmy po prostu się tam zjawili na czas, czy uszy były ostatnim brakującym elementem, czy Aldia wstała, żeby jej zrobić krzywdę, czy żeby ją ukochać?
To jest troszkę, kurczę, nie wiem czy powinien, bo ja mam to w głowie, ale nie wiem czy to, jeżeli ktoś chciałby, żeby to zakończenie było takie tajemnicze, to niech nie słucha dalej, żeby nie sobie z tego do przodu. Zasadniczy pomysł był taki, że ona, to było w miarę gotowe, w sensie ona jakby miała w sobie tą energię życiową, która była dzięki temu, że jakby z tych ciał to działało. Ona tam jeszcze nad nią pracowała, nie spodziewała się, że ona wstanie, ale jakby Aldia była... No ona nagle obudziła się w ciele jakiejś abominacji i jakby wiedząc, że jej ukochana zrobiła coś złego, po prostu próbowała wam pomóc, czy... No, to raczej było... Nie chciała jej przytulić. Jakby ona chciała jej zrobić krzywdę z jednej strony z takiej wściekłości i zemsty, że ona coś takiego z nią zrobiła i że dopuściła się takich rzeczy, jak się dopuściła. No i jakby... Ale to jakby była jej reszta jakaś podświadomość. Nie, że ona była w pełni w ogóle ten... Czego? Gdybyście poszli do czarodzieja, to byście się dowiedzieli, że jakby... Jak działa ten umysł zwierzęcia, które jest ożywione i moglibyście na podstawie tego dojść do tego, jak coś może dziać z osobą, która zostaje ożywiona.
Znaczy, bo ja w pewnym momencie, jak mówiłeś, że tam, że te zombie coś do nas jęczą, ja w pewnym momencie myślałam, że one coś nam próbują powiedzieć. Mhm. Że miałam taką myśl, ale potem tam opisałeś, że się rzucają tam z agresją drapieżnie na mnie, to stwierdziłam, że jebać.
Nie, one to były bezmyślne zombie. Mhm.
Ja jeszcze miałam jakieś pytanie, ale nie umknęło.
Właśnie, jeśli macie pytanie, to walcie, bo ja chyba w notatkach próbuję sobie coś jeszcze przypomnieć, ale w notatkach raczej nie mam nic, co...
A! Czy przewidujesz jakikolwiek hipotetyczny scenariusz, gdzie bardzo dobry rol na charyzmę pozwala jakby Annę zagadać, czy zacząć ją przekonywać, a w międzyczasie Aldia się na nią rzuca? A w ogóle, czy przewidujesz scenariusz, gdzie Aldia ją zabija?
Tak.
Jej!
Zasadniczo tak. Tylko jest to raczej trudne. W sensie jesteś w stanie przedłużyć tą... inaczej. W mojej wersji, w moich przewidzianych wersjach jest wersja, w której jesteś w stanie z nią dłużej rozmawiać i w pewnym momencie tamta się na nią rzuca i wtedy jakby siłą rzeczy zaczyna się walka. Mhm. No bo jak tam się już na nią rzuca, no to coś się dzieje. Możecie to teoretycznie obserwować, jak one się szamoczą. I ona ją może zabić, jeżeli nic nie będziecie robić. No i zostaniecie z jęczącym zombie, który spojrzy na was błagając o zakończenie jego...
That's so sad.
I możecie ją po prostu dobić, nie wtedy. No ale to jest takie zakończenie, które myślę, że trudniej byłoby wyciągnąć, więc jakby to wydaje mi się, że to takie z dynamiczną walką. Może ona jest trochę zbyt sztampowa, że jednak jest boss na końcu korytarza, a wcześniej są jego pomocnicy w pomieszczeniu. To jest troszkę może zbyt takie ten... ale wydaje mi się, że to...
Nie no, na jedno strzałówkę.
Dobra, to teraz ja wam zadam pytanie. Jak wam się podobało?
Bardzo fajnie.
Dało się, tak?
Nigdy jeszcze nie grałam w detektywistycznego RPGa.
I spoko? Mieliście takie poczucie, że próbujecie rozwiązać jakąś zagadkę i macie jakieś teorie?
Tak, zdecydowanie. Tak. Właśnie bardzo mi się podobało. Tak, miałem takie poczucie, że po prostu jesteśmy w odcinku jakiegoś serialu kryminalnego.
Znaczy właśnie tu w kuluarach rozmawialiśmy, że najtrudniej było wymyślić, jakie pytania zadawać, bo jakby... Od tego, jakie pytania zadasz, zależą informacje, które uzyskasz. No jakby mistrz gry czasami może coś tam zahachmęcić, żeby ci przekazać najbardziej istotne informacje, ale tak naprawdę to od ciebie zależy, czego się dowiesz i co potem sobie z tego ułożysz.
Tak, bo później złożyć te fakty w jakąś tam całość, to jest jakby inna sprawa. To tam, szczególnie w trzy osoby to jest łatwiejsze.
Bo
każdy
fakty.
Te trzy, za przeproszeniem, połówki tej układanki się złożą w jakąś tam jedną całość. Ale tak, jakby wymyślenie, o co teraz jeszcze zapytać, co jest ważne z tych informacji, a jeszcze w dodatku cały czas masz w głowie tą myśl, czy to jest, czy to w tym momencie wymyśliła moja postać, czy wymyśliłem ja? Dlatego jakby bardzo długo...
Myś ma problem zdecydowanie z... Ty masz problem, wiesz z czym? Nie tylko z tym, że czasem się wcinasz, mówiąc rzeczy, których nie wiesz, ale wykorzystujesz wiedzę gracza, w sensie wychodzisz i hej, może masz mi coś do powiedzenia, o czym się przed chwilą dowiedziałeś? Nie masz przypadkiem? Nie masz? Bo wiesz, bo słyszałeś, że się dowiedział, nie? Nie powinnaś tak robić, więc to mój
problem. To jest też obowiązek innych graczy, żeby przekazywać pozostałym graczom informacje.
Poniekąd tak, ale to jakby jeżeli nie zależy, to jeżeli gracz ci tego nie robi, no to jakby nie powinnaś korzystać z tego, że jako gracz to usłyszałeś, żeby wiesz, żeby hej, co? Znaleźliście tam coś podejrzanego? Może coś...
czy on nie żyje?
No stoją i gadają, no!
No tak, no ale to...
To jest takie trochę,
nie? Że dlaczego oni gadają, a mnie tam nie...
Nie, no, ale wiesz, jeżeli ja stoję na zewnątrz, przyszliśmy do grabarza, oni stoją w środku i gadają.
No ale to jest jednak to...
się zapytać, co się dzieje, nie?
Nie, jasne, oczywiście, jakby wrzeszczeć możesz się zapytać, ale jednak były momenty, w których się trochę tak widać było, że jednak ten krok za daleko. Chociaż i tak to nie było na tyle, żeby cokolwiek zepsuć, tylko po prostu tak rzucam. No, coś... Ten...
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć właśnie, że ponieważ jakby podejrzewałem tej kostnicy, że okej, to jest nekromancja, tylko tak wiedziałem, czy moja postać ma prawo jakby podejrzewać, że mogło, że to może być jakiś magiczny rytuał i że właśnie, że ktoś może składać ciało z części. Więc tak stwierdziłem, dobra, to nie będę się odzywał, jeśli tu jeszcze wypłynie jakieś coś, co by na to wskazywało, no to wtedy. I tak cały czas masz w głowie te takie rzeczy, że czy ja powinienem o to zapytać, czy Artur ma szansę się jakby domyślić i zapytać o to, czy to ja jakby wiesz, mam teraz jakieś skojarzenie, nie wiem, z serialem czy z filmem, który widziałem i tak wiesz, cały czas masz w głowie tą walkę, nie dość, że musisz wymyślić odpowiednie pytania, to jeszcze musisz wymyślić, czy twoja postać by zadała te pytania.
Tak, ja mam coś podobnego, znaczy ja po prostu mam wrażenie, że zadawaliśmy dużo trafnych pytań, właśnie takich, że widać, że oglądaliśmy się trochę tych seriali kryminalnych czy tam czegoś, że na przykład sprawdzimy, czy ma coś pod paznokciami i inne tego typu rzeczy, ale czasami mam wrażenie, że właśnie moja postać mówiła rzeczy, których może nie powinna wiedzieć, no ale hej, no. Znaczy trudno, tak?
Myślę, że gdybyś powiedziała coś takiego, co by bardzo mnie uderzyło, że hej, nie powinnaś tego wiedzieć, to bym ci powiedział, wiesz co, raczej nie powinnaś tego wiedzieć. Więc jakby wynika z tego, że nic nie poruszyło mnie na tyle, że okej, nie powinnaś tego wiedzieć, żeby ci zwrócić uwagę, czyli że to było akceptowane, powiedzmy.
Znaczy, ja totalnie rozumiem takie problemy właśnie z oddzieleniem, jakby to się nazywa, prawda, tam meta-knowledge czy metagaming, czyli właśnie oddzielenie tego, co ja wiem jako gracz od tego, co wie moja postać, czyli właśnie w to wchodzi to takie na zasadzie, wiesz, ej, czy nie macie mi czegoś do powiedzenia, wink, wink, nudge. Natomiast ja mam podobny problem jak wy, ale z drugiej strony dochodzę do wniosku, że w momencie, kiedy gramy w RPG, który jest nastawiony na zagadkę kryminalną, to jakby z całym szacunkiem obowiązkiem mistrza gry jest wziąć pod uwagę wiedzę, którą gracze mają właśnie z popkultury, pewne tropy i tak dalej, prawo tym pogrywać, w związku z tym my też mamy prawo...
Tak, ale zdecydowanie, jakby to ta sesja jest zrobiona w ten sposób, że wy wręcz macie pytać o takie rzeczy, między innymi...
Znaczy inaczej mielibyśmy chyba problem z zakończeniem scenariusza.
Dlatego mówię, że to mnie nie przeszkadza. Tam jakby nie było czegoś takiego, co... Największy problem, powiedzmy, tego scenariusza jest taki, że prawdopodobnie jako gracze będziecie znacznie więcej wiedzieć o nekromancji czy symbolu pentagramu niż wasze postaci. Stąd na przykład rozważałem zamianę symbolu pentagramu na jakiś inny symbol, tak żeby wam nie sugerować
od razu. Właśnie, żeby nas bardziej zainteresować,
myślę, że ten pentagram nie zwrócili uwagi, bo...
Znaczy, hej,
to jest
pentagram, tak, znaczy to jest taki red herring i myślę, że jak to byłby inny symbol jakiś...
Byś powiedział, że tak, jakieś esy, floresy, jakieś nie wiadomo co...
Tak, bo byśmy wtedy nie wiedzieli, co to jest, nie wiedzieli, co to znaczy, musieli się dopytać, co to znaczy,
znaleźć. Tak, też to potraktowałem takie, że... No coś magicznego, no jakiś rytuał. Jakby... I właśnie uznałem, że w którymś momencie wpadniemy prawdopodobnie, że no będziemy... I tak mamy z kim rozmawiać. Może w którymś momencie wpadniemy na trop jakiegoś czegoś magicznego, ale jakoś tak nie przyszło mi do głowy, żeby zapytać, a co znaczy ten pentagram? No bo pentagram to pentagram, no coś tak, magicznego. Tak.
Bo z jednej strony to było coś, bo tutaj jest jakby cały czas balans jest taki, że jakby jedyna forma to jest... przy której mogę to testować, to jest testowanie na ludziach. To znaczy, jakby cały czas to jest kwestia zbalansowania, ile informacji wam podrzucić, żebyście mieli gdzie iść, ale żeby nie wszystko było zbyt oczywiste. I na przykład to jest jedna rzecz, która mi się wydaje. Druga rzecz to wydaje mi się, że mógłbym trochę dopracować drugą i trzecią zbrodnię, tak żeby to nie było tak, że okej, znaleźć dziewczynę i w zasadzie nie ma tam zbyt dużo śladów. Tak naprawdę...
Znaczy, zwłaszcza druga, no bo przy trzeciej znajdujemy podwórko i mamy ewentualnie opcję jedno okno, drugie okno, oba okna,
tak, cokolwiek. Tam dostajesz informację, dowiadujesz się od dziadka, że to prawdopodobnie była dziewczyna, jeżeli da, że ktoś ją zawołał, okej, coś tam się dzieje.
Z drugiej te kanały żeśmy znaleźli, no ale czy...
W drugiej tak, drugą
jakby ale było, nie wiem, że, kana- że miałam wątpliwość. Ale to nie wiem, czy to celowo, w sensie, czy mieliśmy wtedy
tak,
znaleźć
te kanały? Tak, druga jest powiedzmy tam, druga jest głównie do tego, żeby wam dać tego błota trochę więcej, żeby wam zaprowadzić was ewentualnie do kanałów.
Właśnie, to błoto było z kanałów? Skąd było błoto? Nie, czy błoto było
tak,
z cmentarza?
Tak, było z
kanałów. Bo grabarz miał też
swoje ono było z kanałów, na co też wam nie zwróciłem uwagi, jak weszliście, zapomniałem po prostu. Ale tak, jakby błoto było w kanałach, grabarz się zajmował też kanałami, bo tam też właził, też tam ogarniał, robił, czyścił.
I dlatego było w jego domu.
I było w jego domu, bo on
bo nie, miał
nie miał butów, jasne. Tylko miał buty jedne do zmiany, ale wchodził gdzieś tam łaził i na nie utrzymywał jakiejś szczególnej czystości.
Czekaj, bo jeszcze w ramach tego, że tak powiem, feedbacku, ja mam, strasznie mi się podobało to, że jakby tak dodajesz do tych naszych postaci rzeczy typu, że no komuś się wydaje, że robi coś tam, no, a tak naprawdę właśnie, coś tam, albo to, co nasze postaci myślą o sobie, jakby, no ja nie mam jakiegoś wielkiego experience'u w RPG-ach, więc może to nie jest jakieś nietypowe, ale dla mnie było i bardzo mi się podobało. I znaczy, to dodało jakoś tyle od razu koloru do tych naszych postaci, które żeśmy tak sklecili, prawda, żeby były jakieś. Tam, nie wiem, no nie myśleliśmy nad jakimiś innymi ich, nie wiem, historiami, charakterami, nie wiadomo ile, a to od razu jakoś tak tchnęło w mnie coś i super to było.
To znaczy, to zależy bardzo od graczy i od sesji, dlatego że w momencie, kiedy grasz na przykład kampanię, gdzie gracze znają swoje postacie na wylot i mistrz gry coś ci, cudzysłów, wmawia, to potrafi być denerwujące, ale po pierwsze, jeżeli mistrz gry dobrze zna twoje postacie i wie, jakby się zachowały, a po drugie, w momencie, kiedy u Pawła to są bardzo często dowcipne rzeczy, które wprowadzają trochę, nie wiem, humoru, czy właśnie jakichś dodatkowych informacji, w momencie, kiedy to jest jedna strzałówka, to moim zdaniem to jest fantastyczne.
Tak, to było fajne, no bo jakby gramy po prostu, wybraliśmy sobie archetypy, tak, po prostu tak. Będziemy grali i to jakby...
Tak trochę na zasadzie, że zaczynam grać taką trochę białą kartką, a tu już mam jakiś punkt zaczepienia i mogę sobie to dalej sama ciągnąć i trochę sobie tę postać przekolorować. Używać i tak dalej.
Miałem was też o to pytać, to zdecydowanie jest kwestia nie w każdym przypadku do używania, bo jeżeli to jest faktycznie postać na długo i macie na nią porządny pomysł, no to faktycznie, jeżeli robię coś takiego do postaci, które są jakby na dłużej zaplanowane, to no, zwykle nie robię, a jak robię, to bardzo subtelnie. Jeżeli to jest postać, która jest faktycznie, to jest jednostrza, wymyślacie sobie postaci, to jakby dla mnie fajnym trikiem jest właśnie to, żeby poprosić was o opisanie siebie, nawet jeżeli to nie jest szczególnie naturalna scena, no bo spotykacie w karczmie, znacie się i nagle patrzycie na siebie i dochodzicie do wniosku, jak wyglądacie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest spoko trik, że opisujesz tą swoją postać, jak ją widzisz, ale wiadomo, że każdy siebie widzi trochę inaczej, więc zawsze można to trochę rozbić, więc ty jesteś tą ubraną w kaptur złodziejką, ale inni to tak, oni tak trochę, no okej, okay, wyglądasz trochę jak złodziejka. Jest pani marynarz, która być może jest, być może nie jest, nie miała tego statku, ale wy się zastanawiacie po prostu, bo trochę tak się śmiejecie ten. No i jest pan szlachcic, który trochę jest komiczny w tym wszystkim i który wam wyróżnia się spośród towarzystwa i no ale okej. Okay. I wam się wydaje, że robicie mu łaskę, że w ogóle mu pozwalacie takiemu dziwakowi chodzić gdzieś tam z wami.
To też sporo mi pomogło jakby zbudować się pozbyć, bo na zasadzie sobie myślałem, no okej, no zrobię podróżnika jakby, i on będzie takim stereotypowym podróżnikiem, on będzie takim po prostu, który zawsze chciał być podróżnikiem, naczytał się o podróżnikach, więc wygląda tak jak czytał, że wyglądają podróżnicy. A jak to jakby się jak tak dalej do zrozumienia, że no wszyscy tak patrzą na niego i właściwie co on tutaj robi, no to ma sens, że on jest takim egzaltowanym i trochę nie zdaje sobie sprawy z tego, jak go postrzegają inni. No, jakby nawet jeśli to potem nie bardzo ma wpływ na przygodę, to przynajmniej jakoś tak sprawia, że czuję większą więź z tą postacią.
Dobra, mam jeszcze, bo, ponieważ ta centralnym elementem tej historii jest miasto, w którym się rozgrywa, a nawet dzielnica, bo tak naprawdę to jest zamknięta historia wewnątrz dzielnicy. Jakby reszta miasta nie ma żadnego znaczenia, jest wspomniane... Są wspomniane rzeczy, jakby, ale to jest, dowiadujecie się, że informacji o dzielnicy w kontekście różnic pomiędzy resztą miasta a tą dzielnicą, to jest jedyny kontekst, gdzie się pojawia reszta miasta, począwszy od waszego wjechania, gdzie mijacie bogatą dzielnicę i nagle wjeżdżacie do biedniejszej, po te informacje, że no tam policja inaczej pracuje w biedniejszej, a zajmuje się czym innym ten. Więc jakby mi zależało na kreacji miasta jako miejsca, które, znaczy dzielnicy nawet, jako miejsca, które będziecie czuć różne jego strony w zależności od pory dnia, po której chodzicie i stąd... I zastanawiam się, jak to odebraliście, bo z jednej strony... Bo zastanawiam się, czy nie było tak, że ja co chwilę waliłem przy każdym przejściu przez ulicę, opowiadałem wam, jak miasto wygląda i jakie wrażenie na was robi rano, po południu, wieczorem, w nocy...
Ja mam tylko jedną uwagę. Opisy były fantastyczne i jakby bardzo mi się podobało, bo rzeczywiście zróżnicowałeś to właśnie na przykład, wiesz, mówiąc to, jak ludzie na nas reagują, albo jak ludzie się zachowują na ulicach. Jedyne, co zauważyłam, to chyba... musiałabym przesłuchać taśmę, żeby doliczyć je dokładnie. Ale za trzy razy użyłeś takiego samego opisu, opisując te boczne uliczki.
Tak, też na to zwróciłem uwagę teraz, jak o tym myślę.
Tak, i po prostu to już za trzecim razem było takie...
Muszę wymyślić więcej.
Jakby jakiś inny sposób opisania.
Tak, muszę sobie
wymyślić
troszkę... To
jest fantastyczny motyw, jakby właśnie to, że na przykład wiesz, idziemy po ciemku i nagle widzimy czarną, ziejącą dziurę, z której coś może na nas wyskoczyć. Ale kiedy słyszysz to trzeci raz, to już jest tak, wiesz...
Zdecydowanie poniekąd jest to kwestia tego, że wy wychodziliście częściej niż, niż reszta, znaczy więcej razy przechodziliście przez miasto. Jakby trochę inną konfigurację mieliście niż inni ludzie, z którymi graliście, ale zdecydowanie jakby to było tak, że mój zamysł był taki, że chcę wam podkreślić, że ta dzielnica jest jak labirynt, że możecie wejść w jakąś wąską uliczkę i coś tam znaleźć, ale z drugiej strony tak naprawdę w tych, nie mieliście okazji wejść nawet do tej wąskiej uliczki za bardzo.
Ale mieliśmy? No w sensie, właśnie, nie, spodziewałeś się,
że będziemy? Były, nie, one były, właśnie... jakby, mogliście, bo w jednej z tych wąskich uliczek znaleźlibyście tam tego czarodzieja,
Ale wiesz co, Paweł, może na przykład, żeby podkreślić to, że miasto jest jak labirynt, niech się gracze raz czy drugi zgubią i trafią na jakiegoś totalnie randomowego NPC-a, który nic im jakby... Nie powiem nic związanego z prawą, ale będzie NPC-em pod tytułem, trafiacie na starsze małżeństwo, które chce ich zaprosić na ciastko, no cokolwiek, ale jakby właśnie, żeby mieli, że tak powiem, organoleptycznie fakt, że to miasto jest jak labirynt i że mogą się zgubić. Zwłaszcza, że wiesz, to my przyjeżdżamy do obcego miasta i to, że za każdym razem jesteśmy w stanie dojść tam, dokąd chcemy iść, bez żadnych problemów.
Że ty nawet mówisz, a dobra, mniej więcej wiem, gdzie jest cmentarz. No to spoko, no my generalnie nie protestowaliśmy, no to teoretycznie powiedzmy mogliśmy się zgubić, no bo nie wiem, dawno nie byłaś, pomyliłaś, cokolwiek.
No
my nie patrzyliśmy, gdzie idziemy.
Jeden czy dwa skoki mogłyby być fajne, bo wtedy gracze nie mają czegoś takiego, że ich prowadzisz od punktu A do B, tylko miasto żyje, nie? To jest open
tak,
world.
Tak, myślę, że to jest kwestia do dopieszczenia. Bo zdecydowanie, ja teraz nawet jak zacząłem zadawać to pytanie, to pomyślałem, że okej, tych ziejących z lewej, z prawej dziur było trochę za dużo.
Ciały to ziały.
I mam jeszcze jedną rzecz, którą sobie którą tutaj zapisałem sobie. Klimat i różnice w klimatach, bo ciekaw jestem po pierwsze, na ile was wam się udzielił ten... Te sceny, które były w mrocznym klimacie, czyli powiedzmy cmentarz, znalezienie trupa na cmentarzu, chodzenie po kanałach i te zombie, które się tam pojawiły. A też jak zareagowaliście na te śmieszne sceny, które się pojawiły, bo było trochę takich comic reliefów w postaci zasuszonego staruszka.
Dziadek był uroczy, Igor.
W postaci Igora, który był dziwny, w postaci tak naprawdę też tych dwóch dziewczyn, z którymi rozmawialiście.
O Boże, sowa!
To wyjdzie koszmarnie na nagraniu, bo jakby połowa tego to jest moje odgrywanie, że tamta rusza głową. Myślę, że to się mogło nie nagrać.
Ale w ogóle nie, naprawdę na ciebie by trzeba kamerę ustawiać, bo ty bardzo dużo grasz. Tak, ja pierwszy raz też coś takiego widzę.
Powinniśmy kiedyś zagrać na nagranie
wideo. Odgrywasz te postaci, takie nawet jakieś gesty typu, że Ruda siedzi i piłuje paznokcie, jeśli tego nie słyszeliście.
Paweł przez cały czas piłował paznokcie.
Tak, marynarz pyka fajkę cały czas. No generalnie Igor cały czas się ślini, to może być słychać.
Tak.
Te comic reliefy jakby fajnie wychodzą, no bo jakby to, że tam są comic reliefami, to jedno, ale jakby w tym świecie, jakby w tej przygodzie, gdzie to wszystko jest takie, to jakby na przykład jak byliśmy z tym dziadkiem, no to owszem, on jest comic reliefem, ale ja cały czas miałem to wrażenie, a co jeśli on jest tu zamieszany? Co jeśli on ma z tym coś wspólnego? Jakby cały czas ta taka paranoja, że niezależnie... Ale po prostu chodzi mi o to, że to buduje taki klimat, że to jest wszystko takie dziwne i nie wiesz, komu możesz zaufać.
Znaczy, ja w pewnym momencie Alandrę zaczęłam podejrzewać,
tak, kto próbuje uśpić twoją czujność, bo się zachowuje dziwnie. I jakby to też jakby biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia na koniec z, po prostu z wariatką, która próbuje złożyć do kupy swoją dziewczynę z ten... To jakby dobrze doprowadza do tego, bo jakby to buduje ten klimat, gdzie to jakby to było cały czas poważne i po prostu zbieranie poszlak i poważne, no to byłby taki Sherlock Holmes, który kończy się nagle jakimś wiesz, jakimś szalonym kultystą. Jakby było za duże...
Czyli Moffat.
Tak, mniej więcej. To by był, tak, to byłby...
To byłby ten wiktoriański Sherlock.
Tak, tak, dokładnie. To byłby Alan Moffat. Po prostu nagle byłby za duży kontrast między tym, wiesz, tym poważnym, a tym groteskowym takim zamknięciem. Więc to właśnie fajnie buduje, właśnie fajnie prowadzi do tego klimatu, że jakby jesteśmy w takim świecie, który jest dziwny i jest pełen po prostu postaci, które są
czurnięte. Pani Brown też była, tak. Trochę Comic Reliefem.
Jak podrywała Artura.
Jak... kiedy się w ogóle domyśliliście, że zabije kobieta? Bo jakby to, że... Czy jak od razu się domyśliliście, no to, że, jak się dowiedzieliście, że...
One są zamienione, tak.
Tak, tak, tak.
Znaczy, a już później jak było, że ktoś krzyczał, że ktoś wołał Liz i to była kobieta, no to już, że tak powiem, potwierdzenie.
Tak. Znaczy, okay. Brałam pod uwagę, że to jest wszystko zmyłka i że ewentualnie morderca ma kobietę, która mu pomaga. Ale im dłużej graliśmy, tym bardziej byłam przekonana, że jakby
to, brzydwa, też brzydwa okama. Bo wychodzi na to, że... a propos właśnie brzydwy, bo wychodzi na to, że wy szukaliście twistu, a może ten scenariusz trochę za prosty, może powinienem coś tam dołożyć, co byłoby mniej oczywiste, bo wychodzi na to, że tak naprawdę pierwsza osoba, którą zaczęliście podejrzewać potencjalnie,
to było
rozwiązanie, tylko że sobie w głowie robię, może to jest zbyt oczywiste znowu w drugą stronę, nie?
Znaczy wiesz co? Może trochę, to znaczy gdyby na przykład tam po drodze wrzucić jakiegoś takiego red herring pod tytułem jakiś, no właśnie nie wiem, na przykład, może gdybyśmy spotkali tego czarodzieja, to byśmy jego
pewnie zaczęli podejrzewać. Albo coś zmieniło nam trop.
Albo gdyby na przykład dać jakąś inną sugestię, że to jakaś inna kobieta, nie wiem, i któraś z tych pracujących dziewczyn, nie wiem, Hilda, pani Brown, ktokolwiek, jakby żeby, to nadal może być kobieta, ale żeby dać kilka opcji.
A propos kobiety, w którym momencie się domyśliliście, co łączyło dziewczyny? W sensie Annę i Alię.
No jak znaleźliśmy zdjęcie.
Okay.
Portret, no
bo nie zdjęcie. Zastanawiałem się po prostu, na ile to jest subtelne, bo...
Znaczy myśmy tak inaczej, myśmy użyły bardzo konkretnego słowa opisując portret, bo powiedziałeś, że chyba coś tam w objęciach. Użyłeś takiego słowa i ja natychmiast, bo wiesz, bo w pierwszej chwili powiedziałeś, że tam portrecie ich dwóch dziewczyn, ja pomyślałam, no koleżanki strzeliły sobie w selfie.
Ja może za bardzo.
Nie, to nie było nachalne, to było subtelne, ale... I have a gay mind. W związku z tym usłyszałam w objęciach.
No ale wy też załapaliście.
I ja od razu też założyłam, że coś się tam łączyło, że ona, że... Bo ta pani Brown, ona powiedziała, że ona się tylko z tą elfką dogadywała i z nikim innym, z tego co ja zrozumiałam, to jakby właśnie ona w ogóle z nikim innym się nie dogadywała, ani z tymi dziewczynami, ani w sumie poza tym, że no tam pracowała, jak pracowała, to jakby mężczyznami też nie była zainteresowana, bo nikogo sobie nie sprowadzała i tak dalej, więc to było jakieś takie oczywiste dla mnie, że z tą elfką.
Na różne sposoby, przy różnych próbach jakby stopniowałem to. Najbardziej oczywiste rozwiązanie byłoby takie, że pani Brown by po prostu walnęła, że ona to tak wiadomo, kobieta z kobietą, żyły sobie ten. A najmniej, mogłem jeszcze mniej, bardziej subtelnie to zrobić, w ogóle nie sugerując, tak żebyście, jakby to nie było zbyt jednoznaczne.
To mogłoby być ciekawe, znaczy wtedy, bo wtedy gracze muszą albo sobie nadinterpretować, albo muszą wywnioskować,
że coś jest więcej. To nie jest istotne dla historii tak naprawdę, to jakby nie
znaczy, to... Wiesz co, to jest o tyle istotne, że jeżeli nie wiedzą, że Anna kochała Albię, to jakby w momencie, to mogą się zorientować...
To Anna nie ma motywu.
Znaczy tak, to jakby morderca nie ma motywu, w związku z tym tak naprawdę nie możesz sobie dorobić... Nie możesz sobie dorobić teorii, a tak naprawdę możesz się zorientować, jak bardzo jej zależało dopiero, kiedy wykopiesz zwłoki. Więc jakby... To opóźnia moment do powiedzenia sobie motywu.
W ogóle Kamil natychmiast, a propos zwłok, natychmiast sprawdził, czy jest mózg. To miało być, jakby to miało być...
No, bo powiedziałeś, że jest czaszka rozbita, więc jakby pierwsze moje ten, że jakby, że ktoś się
próbował
dobrać do czaszki. No to jeśli się próbował dobrać do czaszki, czy w ogóle pierwsze moje, że okej, ktoś ją wykopał, bo chciał coś stamtąd zabrać.
Ja w ogóle myślałam, że tam nie będzie zwłoki.
Rozbita czaszka, no to co mógł zabrać z rozbitej czaszki?
Znaczy, ona brała to, co potrzebowała, więc niesienie zwłok przez miasto, no tak. Mózg można zawsze gdzieś wstać.
Znaczy, ja dlatego zapytałam, czy brakuje innych organów, bo potem zaczęłam myśleć, że skoro mózg, to może też i serce, ale...
Nie, jakby w mózgu, co byście się też mogli dowiedzieć, czarodzieja, mózg to jest ta część, w której jest testwo, świadomość, cokolwiek. A propos cmentarza, okej, okay, comic reliefy comic reliefami, a te fragmenty, które miały być poważne i mroczne, czyli cmentarz, kanały z zombie?
No końcówka była bardzo...
Jak siadł klimat w ogóle mroczny? Czy to było tak, że był niepokój i coś tam?
Znaczy mnie bardzo siadł cmentarz, tak. Ale właśnie trochę z tego względu, że ja stałam sama na zewnątrz i nie wchodziłam do środka i jakby ty bardzo przeciągałeś na zasadzie, że no jest ciemno, jakby ktoś podszedł, to byś nie zauważyła, bo tam światło zza pleców, tu księżyc, tu szelest, jesz jak byk i tak dalej. Znaczy wiesz, mimo moich i oci śmichów, z jeża jak byka, to nadal klimat mi się udzielił, bo
zwłaszcza,
jednak
że
stoję sama na cmentarzu.
I do tej pory nic nas w ogóle nie zaatakowało, a ja się tak spodziewałam, że no hej, w jakimś momencie musimy z czymś walczyć, więc tak na tym cmentarzu to cały czas z tyłu głowy było, że no może nawet nie, że morderca na nas wyskoczy, no ale cokolwiek, jakieś gule, nie wiem, coś co je zwłoki.
Z jakiegoś powodu... Bo, znaczy mnie na przykład dziwi to, że Kamil podejrzewał tego dziadka, bo dla mnie jakby w ogóle mi to nie przyszło do głowy, ale żeby było śmieszniej. W momencie, kiedy opisywałeś, jak wchodzimy na klatkę schodową tego domu, nie wiem dlaczego nagle właśnie miałam taki moment pod tytułem wow, zaraz coś na nas wyskoczy. I zupełnie nie wiem dlaczego.
Nie, może to jest kwestia, zastanawiam się na ile to jest kwestia tego, że ja powinienem to zrobić, bo tak naprawdę w całym tym scenariuszu są przewidziane tylko dwie walki i obie są pod koniec, jedna to są zombie, które... No są jako przerywnik, no i ostateczna walka, więc to jest jakby na końcu jest walka, nie ma po drodze nic, żadnego, tak naprawdę żadnego bezpośredniego zagrożenia nie ma, to jest, jakby ono wisi nad wami i zastanawiam się, czy dodanie czegoś gdzieś po drodze.
Nie wiem, może na przykład jak są w porcie, to się na nich wytaczają jacyś pijani marynarze i na zasadzie co, fikasz, cokolwiek, nawet taki
throwaway. Zastanawiam się, czy zrobienie czegoś, co nie byłoby elementem historii, ale byłoby czymś, nie wiem, napadli was w nocy czy cokolwiek, czy to by poprawiło to, czy by właśnie znaczy, jakby spuściło to napięcie i sprawiło, że okej.
Napadli mogłoby spuścić napięcie i odwrócić uwagę, ale właśnie takie na zasadzie, że nie wiem, potrącacie jakiegoś marynarza i on chce się bić i go kumple próbują podtrzymać i się wdajecie w jakąś pyskówkę albo wiesz, walkę na pięści czy coś takiego, to jest chyba na tyle fluff, że byłoby spoko.
Znaczy ja mam tak, że ja w ogóle nie jestem fanką walki jakoś tak przesadnie, więc dla mnie było super.
Wydaje to, że się, ta walka trochę była za długa się... z tymi zombie. Ja bym mówiłem, że nią zrobił krótszą. Mieliście słabe rzuty.
Ale jakby to wcześniej to, że na przykład to, że tylko się obawiamy, a wcale nic nie wyskakuje, no to spoko, no właśnie o to chodzi, nie? Że jakby to napięcie jest, no i to, że w końcu nic na nas nie wyskoczyło, to jakby to nie jest rozczarowanie, że nic na nas nie wyskoczyło.
Dobra, z rzeczy, które sobie zapisałem, które chciałeś tu widzieć, tyle.
Tak, bo ja mam jeszcze dwie uwagi, ale się głupio czuję, bo tylko ja mam uwagi.
Nie strzelaj, uwagi są bardzo...
Może ty najwięcej grasz nasz ostatnio, więc wiesz.
Znaczy ja mam bardzo dużo meta przemyśleń, o czym Kamil wie, bo mu truje dupę przy śniadaniu, obiedzie i kolacji.
Nie, mi bardzo uwagi pomagają.
Jedna rzecz to jest... Trochę mi się wydało dziwne, że to marynarz przy statku nam potwierdził, że dziewczyna, która przyszła złożyć rezerwację, miała motyla na nodze. Jakby przyjmuję trochę, znaczy ja rozumiem argument pod tytułem sam mam tatuaże, więc zwracam na nie uwagę, a z drugiej strony jakby kostka to jest na tyle jakby, wiesz, dziewczyna w długiej sukience, buty mogą mieć za kostkę, jakby trochę to ubodło moje zawieszenie niewiary.
Wiesz co, ja bym tego nie powiedział, znaczy miałem zapisany scenariusz, że ponieważ on ma pełno tatuaży, to mógł... to może coś o tym wiedzieć, jakby nie wiem czy to było wyraźne, ale opis, że on ma tatuaże miałbym trochę może zasugerować, że może by warto jego zapytać. I zapytaliście i jakby stąd stwierdziłem, okej, zapytaliście czy to oznacza, czy coś, więc mógł on sobie wtedy przypomnieć, że kątem oka zobaczył, czy cokolwiek. Mm-hmm. Nie wiem, bo to w sumie, gdyby wam tego nie powiedział, to też jakby już byliście pewni, że to było tylko taki gwóźdź do trumny. że jakby okej, więc to jest potwierdzenie, że na pewno nie zapewne. A coś jeszcze mogłaś, druga uwaga.
Tak, znaczy to jest związane z mechaniką, to znaczy wiesz, to jest kwestia tego, że to jest jednostrzałówka, no bo wiadomo, że jak jest kampania i tego typu scenariusz jest częścią kampanii, to tego jakby nie czuć, ale w momencie, kiedy to jest jednostrzałówka, problem polega na tym, że w momencie, kiedy masz jakby zagadkę kryminalną, większość twoich rzutów to jest spostrzegawczość. I to wprowadza pewną monotonię w mechanikę. Jakby też upchanie w mieście większej ilości jakichś randomowych zdarzeń i NPC-ów sprawia, że gracze też muszą rzucać na inne rzeczy. W momencie, kiedy cały czas każesz im rzucać na spostrzegawczość,
to jest jakby... czasem refleks, no nie macie okazji bo to też wynika między innymi z tego, że ten scenariusz początkowo był elementem jakby stałej gry drużyny, nie? Więc jakby to nie było tak, że ludzie tworzyli postać tylko pod ten scenariusz, nie? A tutaj jest trochę tak, że faktycznie w tym konkretnym scenariuszu detektywistycznym, no to głównie spostrzegawczość, czasem refleks, ale...
Tak, ale też wiesz, sporo było możliwości na przykład, żeby, nie wiem, czy wiedza, czy inteligencja...
Charyzmy
na przykład,
bardzo
rozmawiając
bardzo wielu,
z tymi...
Właśnie,
tak, że,
bardzo dużo rozmawiamy.
Że przynajmniej wtedy masz wrażenie, że jakby ta postać jakoś żyje, jakby, że to kim ona jest, ma jakieś znaczenie. Ten, a tak jak się rzuca zawsze na jedną cechę, to jakby właśnie tak masz wrażenie, że... No to właściwie tak, to równie dobrze po prostu moglibyśmy sobie opowiadać. To jest fajne jakby, bo historia jest fajna.
Spostrzegawczość.
Ja miałam bardzo wbitą spostrzegawczość, bo ja miałam 9 kropek, a ja na przykład w ogóle, ja mam 3 kropki na charyzmę, nie? I był ten moment, że jakby ja tak, znaczy celowo na zasadzie, że no moja postać jest taka, no wiecie jaka jest moja postać, że tak sobie papla coś tam i na zasadzie, że postaci inne raczej no nie biorą jej na serio właśnie i nie wyszło mi to nigdy, w sensie, no nie było jakąś wadą i jakby nikt tego nie zauważył.
No jakby ja połową fanu dla mnie w graniu w RPG jest to, jak mi nie wychodzi. Bo jakby to, że mi się rzut udaje, to jest wiadomo fantastyczne, właśnie wyrzucę jedynkę i prawda, przebiłam je w finale mieczy, to jest zajebiste. Ale moment, kiedy na przykład właśnie wiesz, dajesz wielką przemowę i potem rzucasz i ci nie wychodzi rzut i jak ty i mistrz gry z tego potem wybrniecie i gdzie to się potoczy dalej, dla mnie to jest strasznie ciekawe, bo jakby niepowodzenia potrafią być ciekawsze niż powodzenia.
To jest też troszkę kwestia przypadku, dlatego że ja bardzo, też to bardzo lubię i bardzo często robię takie sceny. Tylko że akurat tak wyszło, że w miejscach, w których miałem albo przewidziane, albo miałem pomysły w głowie po prostu na to, że co by mogło się zdarzyć. No jakby w innych moich sesjach no była scena, kiedy przez pół godziny próbowali wspinać się po rynnie, ale nikt nie był silny, więc jakby spada, z krasnolud się zsunął na głowę kolejnej osobie, bo to nie, jakby to była kompletnie komiczna scena, która równie dobrze mogła być, okej, weszliście po rynnie. I tak samo w innym graniu tego scenariusza była, między innymi była scena, że jak wpadli do, ostatnio jak grałem to z chłopakami, jak wpadli do nadmorskiego dębu i spróbowali ryby, to dwóch nie wytrzymało i musieli na chwilę wyjść na zewnątrz. I w ogóle było tak, że jedli tą rybę i nagle nic z tego nie złego, obaj stali, w ogóle rzucali na refleks, kto pierwszy dopadnie do drzwi. I jakby wyszła z tego komiczna scena, no bo tam Igor nie wiedział, co się dzieje, oni wybiegli i trzeci kolega, który był bardzo wytrzymały, więc wyszedł do nich i poklepał ich po plecach. Coś tam przy okazji zauważyli, gdzieś tam nastąpiły takie sceny. I to, więc to czasem staram się wplatać coś takiego, ale akurat tym razem zdarzyło się, że nie było jakiejś.
To jest taka przygoda, jakby, no, to jest jakby wiadomo, że to większość będzie właśnie na spostrzegawczość, no bo jak się gra detektywistyczną. No ale też wiesz, też można by było na przykład to spostrzegawczość łączyć z innymi cechami częściej. Że na przykład, no że jeśli chcesz, wiesz, że na przykład że masz szansę zobaczyć, że nie wiem, jakaś postać coś ukrywa albo nie chce powiedzieć, no to wiesz, spostrzegawczość z charyzmą, czy wiesz, czy spostrzegawczość z wiedzą, że jak badasz ciało, no to powinieneś coś wiedzieć o tym, że sama spostrzegawczość nie wystarczy.
Czy tak, wiesz, nie wystarczy, że zauważysz, że na przykład, że ma, nie wiem, że ma symbol na czole, tylko musisz rzucić i wtedy na przykład to, i skoro ma symbol na czole, to może znaczyć, że, prawda, bierze tutaj udział jakaś magia, czy tak dalej.
W pierwotnej wersji scenariusza w ogóle było jeszcze bardziej, tak a propos ciekawostek, bo pierwotna wersja była taka, że rzucacie sobie przy tym symbolu na wiedzę i jeżeli macie dobry rzut na wiedzę, to ja wam po prostu wezmę was na chwilę na bok, tak komu się udało i powiem, że hej, jakby to wiesz o tym symbolu, to jest coś związane z czymś tam i nawet mogłem wam powiedzieć, że wiesz, że do czego służy ten symbol.
Jakby ktoś był bardzo mądry.
Jakby ktoś miał bardzo dobry rzut, ale uznałem, że sam fakt, że to jest pentagram jest wystarczająco oczywisty, a po dzisiejszym zagraniu mam wrażenie, że to jest jeszcze za bardzo, więc powinienem wam jeszcze te informacje trochę odsunąć, zrobić ten inny symbol i może wtedy jakby bardziej by was to zachęciło do szukania. Przez chwilę miałem w ogóle wrażenie, że i to chyba był moment, nie pamiętam dokładnie, to będzie dopiero na nagraniu, że chyba nawet zasugerowałem to mocno, bo miałem wrażenie, że nie... Prawie, że ominęlibyście rezerwację na statku i portret. Bo Kamil zaczął przeszukiwać szafkę i okolicę, znalazł buty i się skupił na tym.
Nie zajrzał do drugiej szafki. Tak, to ty podkreśliłeś.
I nie wiedziałem, że... Więc powiedziałem, jakby zajrzałeś do tej szafki, bo obawiałem się, że jakby moja narracja nie jest na tyle wyraźna, że Kamil założył, że ja mu opiszę wszystko, co znajdzie, a ja się jakby zatrzymałem na opisywanie butów i on wypadł i zaczął rozmawiać z panią Brown o tych butach czy o czymś tam. Coś tam się nastąpiło, więc żeby nie było, że jakby założycie... Obawiałem się, że założysz, że przeszukałeś tę szafkę i nic tam nie
było. I tak właśnie było, że jakby sądziłem, tak, że okej, to sprawdzam tą szafkę, zatrzymałeś mnie na tym, że tam jest ten śluz i te buty. I jakoś tak sądziłem, że okej, no to jest to, co ja powinienem się dowiedzieć po przeszukaniu tej szafki.
No i tak naprawdę dość długo nie zaglądasz się w ogóle do łóżka. Ja myślałem, tak, że okopnie olejecie.
Znaczy, bo...
Co by nic nie zmieniło? Ominęłoby bez sceny ze statku, przepraszam.
Nie, bo... Znaczy, bo to było coś, co z kolei zwróciło moją uwagę, że ja powiedziałam, znaczy chyba, można przesłać nagranie, może kłamie, ale miałam wrażenie, że mówię, że to ja sprawdzam stronę pokoju Ginny, sprawdzam właśnie jej rzeczy. I ja myślałam, że ja sprawdzam wszystko. I fakt, że potem właśnie wytknęłeś, że nie sprawdziliście jej łóżka, bo moja myśl była taka, no ale ja myślałam, że ja sprawdzam wszystko.
Wiesz co, ale to jest też właśnie kwestia takiego, po prostu to jest kwestia niezrozumienia, nie? Że jakby ja zakładam, okej, okay, łóżko, szafka, no opuś mi, czy co znaczy sprawdzam stronę pokoju, jakby... Czy zaglądasz do szafki, czy zaglądasz pod łóżko, czy grzebiesz w tym, wiesz jakby... I ja czasem jak ktoś mi wrzuca bardzo ogólny opis, na przykład, o, sprawdzam rzeczy Ginny i ty myślisz, łóżko, szafkę, coś tam, ja zakładam rzeczy Ginny, czyli zaglądasz do szuflady, nie? Bo to jest jej półka, więc...
Nie, bardzo słusznie, bo Mirz też nie może, wiesz, over-tłumaczyć pewnych
rzeczy. Tak, ale z drugiej strony, wiesz, jakby też problemem jest... Też nieładnie brzmi, jeżeli ja wam coś mocno z góry pod tytułem, hej, jak coś to jeszcze, jest to szafka,
A czekaj, bo mówiłeś, że coś jeszcze oprócz portretu.
Ten bilet na statek.
Nie, to jest spoko.
Znaczy, nie, chodzi mi tylko o to, że gdybyście go nie znaleźli, to...
To by akurat by chyba, bo ta pani Browning tak powiedziała, że ona wyjechała, więc... Znaczy, byśmy założyli, że wcale nie wyjechała.
Bo powiedziała, że wyjechała.
Nie, znaczy nie, bo wtedy już mieliśmy swoją teorię. Znaczy ja miałam swoją teorię. Znaczy,
myślę, że akurat ten... To nam...
Tak, myślę, że domyślilibyście się, tak. Że nie wyjechała prędzej czy później. Nie mielibyście, bo to było jakby taki natychmiast, okej, nie wyjechałaby nie mając tego. Więc ominęłaby was scena z rozmowy z kapitanem statku i...
No, który tylko potwierdził, że
który w zasadzie był tylko takim, no sobie pogadał, nie? I tyle. Dobra, no mam feedback, spoko. Ktoś jeszcze? Pytania?
Fajnie było!
Bardzo się cieszę, że wam się podobało.
Może jeszcze kiedyś wrócimy do naszych pięknych postaci.
Tak, może kiedyś zrobimy jakieś...
Musimy zachować karty.
Pewnie, scenariusz. Na święta.
Więc w takim razie dzięki, że przesłuchaliście również ten przydługi odcinek podsumowujący. Mamy nadzieję, że jeżeli to przesłuchaliście do tego momentu, to że ubogaciło to wasze doświadczenia słuchania tego scenariusza i dało jakiś taki wgląd w to, jak wygląda w ogóle pisanie czegoś takiego i ten proces jakby za pisaniem. Bo myślę, że jest tam wiele trików i fajnych rzeczy.
Jakie zamiary mam mieć w grze, a jak to rozumieją gracze.
Tak. W ogóle jak macie jakieś na przykład, nie wiem, pytania o granie w RPG, albo o mistrzowanie, albo cokolwiek, to piszcie do nas, do Pawła.
Tak, gdzieś tam w opisie znajdziecie nasze dane kontaktowe pewnie.
Tak jest.
Albo piszcie po prostu na kontakt@podsłuchane.pl, to jest nasz mail, który odbiera przynajmniej kilka osób z tego grona. I tyle.
Dzięki, że
za wysłuchanie i co, do usłyszenia przy okazji kolejnej sesji na podsłuchu.
Muahahaha. Dzięki, papa.